Widziałem to, że on wygra te wybory.
Była taka pewność w księdzu?
On miał przede wszystkim pewność, bo on jest urodzonym zwycięzcą.
Nigdy ksiądz nie
Żuwałem.
był na ustawce.
Nie, bo to nie było ustawek. Jeździłem na mecze w 80-tych latach, to się bili wszyscy. Każdy pani redaktor ma prawo do grzechu, bo mamy takie prawo, dał nam Pan Bóg wyboru i każdy ma prawo się nawrócić. Jesteśmy jedynym państwem na świecie, gdzie w najważniejszych instytucjach naszego państwa, więc w pałacu pana prezydenta, w pałacu Belwederze i w polskim parlamencie jest kaplica. To jest coś niezwykłego.
Mniej powołań, ludzie
Nie
mniej
zgadzam się z panią
uczęszczają
redakcją,
do. Mówię o.
bo to
Mówimy
jest
o
narracja, którą
liczbach
nam się
teraz.
próbuje narzucić. I proszę sobie sprawdzić roczniki statystyczne. Dzisiaj, w 2026 roku, chodzi regularnie więcej do kościoła ludzi niż w dwudziestoleciu międzywojennym.
To wszystko było kiedyś, a teraz jest inaczej.
Pani redaktor, skoro ci ludzie są na wolności, to nie są przestępcami. Każdy mógł jakąś głupotę w życiu popełnić. Każdy ma prawo się nawrócić. Czym się różni były minister, który nagle w domu ma kilka milionów pieniążków przypadkowo i jest uniewinniany, od przestępcy, który siedzi w więzieniu i na przykład ukradł, nie wiem, 100 tysięcy złotych. No czym to się różni? Żebyśmy Panu Bogu podziękowali za dar wolnej ojczyzny, ale też żebyśmy kontynuowali naszą wspólną modlitwę za Polskę, za Pana Prezydenta, jego rodzinę, najbliższych współpracowników, tak jak czyniliśmy to rok temu w czasie kampanii. Pamiętacie tą naszą piękną, spontaniczną reakcję na skalę kłamstwa, hejtu i zwykłego chamstwa. Codziennie modliliśmy się o to, żeby Polska była Polska. Najprościej tak można sprecyzować naszą intencję. I ta msza święta, jak każda msza, jest dziękczynieniem za to wszystko, co się dokonało. Dziękujemy, pan prezydent wam dziękuję i dlatego w tym miejscu, które stało się otwarte, to jest też niezwykłe, że z całego świata ludzie przyjeżdżają tu się pomodlić, dziękując Panu Bogu za Polskę. Bóg zapłać, kochani, że jesteście. W chwili ciszy niech każdy wzbudzi w swoim sercu intencję, którą chciałby dzisiaj złożyć na eucharystycznym stole. I witam też w Radio Wnet, żebyście się nie stresowali tymi kamerami. Nie?
Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak Państwo widzą, dzisiejszy wywiad odbywa się w miejscu szczególnym. Jesteśmy w Pałacu Prezydenckim. Będziemy rozmawiać z osobą, która jest tutaj niecały rok, która myślę, że już się zadomowiła, zagościła tutaj. A z nami jest ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz. Kolejność nieprzypadkowa, salezjanin, historyk, duszpasterz kibiców, i kapelan prezydenta. Szczęść Boże, dzień
Szczęść
dobry.
Boże, bardzo serdecznie witam Państwa.
Proszę powiedzieć, jak to jest być księdzem w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej Polsce?
Tak samo jak na całej przestrzeni historii Kościoła, bo zawsze wierność Panu Jezusowi kosztuje i to jest wyzwanie. Ewangelizacja jest wyzwaniem, z którymi się mierzą kolejne pokolenia. Od czasów apostolskich wciąż Kościół szuka nowych sposobów na to, jak skutecznie docierać z programem, który człowiekowi w Ewangelii zaproponował Pan Jezus. Mówimy na przykład w czasach nam współczesnych o nowej ewangelizacji, czyli odwieczną prawdę Bożą staramy się głosić nowymi metodami, sposobami docierać do nowych miejsc. I to jest wielkie wyzwanie, ale Pan Bóg nas nie zostawia samych, bo my wiemy, że na tym świecie nie jesteśmy sami, że jest z nami żywy Bóg, który nam błogosławi, który obdarza nas darami Ducha Świętego, który nam pozwala rozeznawać czas i miejsce i w jaki sposób głosić Słowo Boże, więc czasy są zawsze takie same, więc księdzem jest być, to wielki dar, tak powiem.
A nie czasami też trudność?
Życie w ogóle jest trudne, każdy z nas ma swoje trudności wyzwania i bardziej tak na to patrzę. To nie jest trudność, jeśli to jest rzeczywiście powołanie, to do czego Pan Bóg powołał człowieka. To jest radość, nie trudność. Bo wtedy można realizować rzeczywiście swoją misję z pasją, zaangażowaniem. Wtedy nie szkoda czasu na spotkania z ludźmi, na to, żeby właśnie z niezwykłą mocą głosić Słowo Boże. I to jest piękne. To jest piękne życie, tak jak życie wszystkich ludzi. Jeżeli coś czynimy z powołania, z pasji, to
powiedział ksiądz taką ważną rzecz, że gdzieś trzeba sprostać tej współczesności, prawda? Żeby wyjść też do wiernych poza mury kościoła. Jak ksiądz patrzy właśnie na tą ewangelizację, która odbywa się w internecie, w sieci, że tutaj bardzo mocno często aktywni są księża na różnego rodzaju portalach?
Bardzo dobrze, że są aktywni i robią to świetnie. Niektórzy moi studenci, klerycy naszego salezjańskiego seminarium też są bardzo aktywni, tam śpiewają jakieś rapy, nagrywają TikToki. To już troszkę nie moja bajka. Ja raczej tradycyjne media, do takich jestem przyzwyczajony, bo od wielu przecież lat piszę felietony w Gazecie Polskiej, w różnych tygodnikach katolickich, prawicowych. Uczestniczę w tym życiu medialnym, czy przeprowadziłem przez rok nawet swoją audycję w Radio Poznań. Ale to jest rzeczywiście wyzwanie i myślę, że nieźle im to idzie.
Zapytam, czy też nie zagrożenie, czy czasami nie są przekraczane gdzieś te granice?
No zagrożeniem wszystko jest. Wszystko może, nawet dobre rzeczy mogą stać się dla nas zagrożeniem, jeżeli są w nieodpowiedni sposób używane, ale jest to przestrzeń ewangelizacji. Tak jak mówiłem, od wielu, wielu lat przecież Kościół szuka nowych areopagów, na których można głosić Słowo Boże. Ja sam w wielu takich projektach uczestniczyłem, bo to są może mało znane wątki z mojego życia, ale byłem pierwszym duchownym, który pojechał na Woodstock. Przystanek Jezus wymyśleliśmy z młodzieżą z pustyni miast salezyńskiego ruchu ewangelizacyjnego przed wielu laty. To się pięknie przyjęło, wciąż funkcjonuje. Wychodziliśmy na ulicę, chodziliśmy do więzień, na koncerty rockowe ze Słowem Bożym i to był tamten czas, tamte metody, to były lata 90. I wtedy była taka potrzeba, dzisiaj już niekoniecznie, więc może właśnie ta przestrzeń w Facebooku, wirtualnych
szeroko
staje się wielkim wyzwaniem. I trzeba umieć się w tym wszystkim poruszać. I można obserwować, jak Kościół włącza się, bo przecież swoje konta facebookowe ma papież Leon, wcześniej miał papież Franciszek.
Episkopat i to jest Polski,
x, tak? Nie x, no to jest ciekawe. Ja przyglądam się temu z zaciekawieniem, chociaż sam uczestniczę właśnie w tych mediach tradycyjnych, bardzo zresztą chętnie się włączam w różnego rodzaju inicjatywy, bo to jest po trosze moja pasja. Pierwsze swoje artykuły pisałem w podziemnej prasie Federacji Młodzieży Walczącej i można powiedzieć, że od tamtego czasu regularnie potem publikowałem w różnych gazetach, tygodnikach, dziennikach, z różnymi redakcjami byłem związany, a teraz troszkę tą medialną aktywność musiałem zmniejszyć, bo nie mam już tyle czasu, ale jeszcze felietony w Gazecie Polskiej pisuję.
Powiedział ksiądz o tym powołaniu i o tej misji, że to nie jest trudność, jeżeli to jest ten dar. Ja niedawno oglądałam taki piękny film dokumentalny Głos. Jest to film, który mówi o nowicjacie, który mówi o młodych mężczyznach, którzy decydują się na uczestnictwo w tym. No i ten głos, tytułowy głos. Niektórzy słyszą go mniej, niektórzy bardziej. Proszę nam opowiedzieć, jak to było u księdza z tym głosem i z tymi pierwszymi momentami, że to jednak ta droga, kapłaństwo.
Ja stosunkowo późno podjąłem taką decyzję, taką pod natchnieniem Bożym, jak wierzę, bo jestem bardzo spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. I
co to znaczy
dnia
późno?
Bo w klasie maturalnej, gdzieś tam na chwilę przed maturą taka myśl się pojawiła i zaraz
tak po znienacka maturze, po prostu?
No miało to swoje różne kulisy. Moich dwóch kolegów chciało bardzo zostać salezjanami i I a ja
wciągali
mam wujka
księdza.
salezjanina, który był wtedy profesorem w seminarium, później zresztą był naszym rektorem, i pojechałem z tymi kolegami wtedy do Kutna Woźniakowa i tak się to wszystko ułożyło, że ja zostałem, bo mi się ta atmosfera spodobała. Klerycy, którzy się nami zajmowali, w piłkę można było pograć. Super. Bardzo mi się ten klimat spodobał i wtedy w zasadzie ta myśl się zrodziła, ale myślę, że Pan Bóg nas, jestem o tym nawet przekonany, że Pan Bóg nas przygotowuje przez całe życie. I kiedy popatrzymy w ogóle na historię wielu osób, teraz już mówię jako historyk, to zwłaszcza przy pracach biograficznych widzimy, jak Boża opatrzność przygotowuje człowieka do różnych momentów niezwykle ważnych. I tak samo jest z kapłaństwem. To jest klimat rodzinny. Święty Jan Bosko, założyciel mojego zgromadzenia, mówił, że rodzina jest pierwszym
No więc
seminarium,
właśnie o to też chcę się
że
dopytać.
właśnie to jest ten klimat, w którym człowiek się wzrasta. No, czasy się troszkę może zmieniły, bo kiedy ja rozpoczynałem swoją drogę życia zakonnego, no to wszyscy jeszcze się cieszyli, wzruszali. Cała parafia się za mnie modliła. Dzisiaj jest troszkę tak, jak słucham moich młodszych współbraci, mam tę wielką radość, że mogę się z nimi na wykładach z historii Kościoła spotykać. No to często wręcz przeciwnie, namawiają ich, żeby porzucili tą drogę, żeby nie angażowali się w taki sposób.
Czyli
Nawet
co,
najbliżsi
kilkadziesiąt lat
rodzin, nawet.
różnicy i
Tak, no jest
ogromnie.
różnica. Oni mają rzeczywiście jakoś trochę ciężej, ale są też, można powiedzieć, z tego świata. Więc może lepiej to przeżywają niż to moje pokolenie, które jednak w innym momencie się wychowywało, w innych klimatach. No, 40 lat temu, ja wstąpiłem 30 lat temu ponad do Zgromadzenia Salezjańskiego, no to chociażby w mediach Kościół nie był w taki sposób atakowany, nie, no, jakoś nie. Nie atakowało się takich postaci jak Jan Paweł II, którego próbuje się mieszać co jakiś czas z błotem. Dla nas, dla mojego pokolenia, ale myślę, że jednak wciąż dla większości Polaków to wielki prorok naszych czasów. No, i nikt nie pomyślałby wtedy, że za kilka lat znajdą się ludzie, którzy będą go opluwać. Więc w tym sensie się zmieniło i może tym chłopakom jest trudniej decyzję podjąć. Ale ja na szczęście się za długo nie zastanawiałem, ale z perspektywy tych 30 ponad lat, to wszystko, co robiłem jako chłopak, młody człowiek, miało sens.
A proszę wrócić do domu rodzinnego. Jak tam była ta wiara
Ja się wychowałem w
eksponowana, kultywowana?
rodzinie
No bo te
takiej.
kresowe korzenie też gdzieś.
Kresowe korzenie, ale w rodzinie religijnej, w naszej rodzinie wiara rzeczywiście nie była jakimś dodatkiem niedzielnym, ale taką
Wspólne modlitwy.
rzeczywistością, w której żeśmy żyli. Przecież brat mojej mamy jest salezjaninem, a z kolei ze strony ojca jestem spokrewniony z kardynałem Glubinowiczem, więc to też pokazuje klimat jakiegoś wychowania domu rodzinnego. Przede wszystkim wartości, w których się wzrasta, ale wszystko tutaj odgrywa swoją rolę. Ja, kiedy poszedłem akurat do nowicjatu, bo pani redaktor pięknie wspomniała o nowicjacie, kiedy ochłonąłem już
A
z
nie,
tym,
ale prenowicjat chyba
to
jeszcze
jest,
był.
teraz jest prenowicjat jeszcze,
Prenowicjat,
ale za
nowicjat.
naszych czasów nie było, był
I
taki
co
bardzo
wtedy?
krótki.
I co się
No,
wtedy
jak
dzieje?
ochłonąłem, to zacząłem sobie zadawać pytania, że chyba się pomyliłem, Panie Boże, no bo
Prawda?
ja jeździłem na te mecze.
Tyle ludzi, emocji.
Ale właśnie mądry spowiednik mi podpowiedział, że tym się w ogóle nie przejmuj, zostaw to, nie wracaj do tego. Kiedyś Pan Bóg powie ci, po co to wszystko było, i dzisiaj wiem, bo pielgrzymka kibiców, która jest wydarzeniem już 18-letnim, bo w tym roku 18 się odbyła, no nie byłaby możliwa, gdybym ja wcześniej jako młody
Ale
chłopak nie angażował się w ruch kibicowski, bo byłbym pewnie nie do zaakceptowania z takim pomysłem. Dla tych, którzy mnie znali z tamtych czasów, a to wszystko ma dzisiaj sens, tak? To wszystko widzę w innej zupełnie perspektywie, czy chociażby historia, którą się pasjonowałem od dziecka. Ja zawsze chciałem być historykiem, a fakt, że jestem salezjaninem, czyli jestem zakonnikiem w zgromadzeniu, które jest w kościele posłane do ludzi młodych. I daje nam możliwości rozwijania też wielu swoich talentów. Ja akurat mogłem realizować też tą pasję życia historią, która mi się przydaje w relacjach z młodzieżą, z ludźmi w ogóle, bo historia jest nauczycielką życia i jak się otrzyma wiary na nią patrzy, to wiele można się nauczyć.
Powiedział ksiądz o Federacji Młodzieży Walczącej. Jak wyglądał moment przystąpienia? Bo ja słyszałam taką historię, że ksiądz malował logo gdzieś w Gdańsku, czy
No,
coś
trudno powiedzieć
takiego.
w ogóle,
I jak to
to
się
nie, to
właśnie
była
zadziało?
historia z pielgrzymką ludzi pracy, bo my żeśmy z kolegami sami namalowali rzeczywiście transparent z logo FMW i powiesili go na płocie. I ci, którzy wówczas kierowali tą organizacją, byli bardzo zdziwieni, co to za ludzie wieszają transparent z napisem FMW Region Gdańsk. To troszkę było tak, że jednak to była konspiracja. Każdy miał tam swoje kontakty. Ja się Federacją Młodzieży Walczącej zetknąłem podczas pobytu Jana Pawła II w Gdańsku. Wtedy msza święta odbyła się na mojej zaspie, gdzie się wychowałem. Budowaliśmy ołtarze, ale pierwszy raz się zetknąłem z ulotkami Federacji Młodzieży Walczącej, z Monitem, takie pismo jedno z najbardziej słynnych. I po prostu, ponieważ całą rodziną, zwłaszcza latem, regularnie uczestniczyliśmy w mszach świętych odprawianych w kościele świętej Brygidy przez księdza Jankowskiego, bo to była okazja do tego, żeby później wspólnie pójść na spacer, na lody i zawsze z rodzicami jeździliśmy i z moimi braćmi na tę mszę. Więc no, człowiek się ustawiał przy transparentach, wtedy jakoś się poznawało nowych kolegów, ale też tutaj ważnym miejscem była też Lechia Gdańsk, bo nasi kibice. Ja z tym środowiskiem byłem od dziecka związany. Pierwszy raz poszedłem na mecz w 1983 roku
Kto
i
księdza
strasznie mi
zaprowadził
to
na ten
wciągnęło.
mecz?
Starsi koledzy, wtedy był inny świat. Jak pół zaspy chodziło, to starsi się młodszymi opiekowali i było elegancko.
Ale teraz
I
też chyba tak jest.
tam było, no teraz jest inaczej. Teraz są telefony komórkowe i rodzice wiedzą o nas wszystko, o dzieciach. A wtedy niekoniecznie. Ale w każdym razie stadion Lechii to był też taki bastion Solidarności. My tym byliśmy od dziecka przesiąknięci. I to wszystko jakoś złożyło się na to, że bardzo w młodym wieku, bo ja miałem 14 lat, kiedy się zaangażowałem w działalność Federacji Młodzieży Walczącej i później wydawałem w swojej szkole, jak już poszedłem do szkoły średniej, swoje pismo Klakson, pismo Zespołu Szkół Samochodowych. Z kolegami wspieraliśmy strajki w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku. Też jako, można powiedzieć, dzieci nosiliśmy do stoczni jedzenie z Kościoła Świętej Brygidy. To były też niezwykłe doświadczenia. No i to jakoś nas wciągało, te koła samokształceniowe, to wszystko było coś niezwykłego. Ja rzeczywiście strasznie mnie to pochłonęło. Zwłaszcza w szkole średniej, dużo czasu poświęcałem tej społecznej jakoś działalności, ale to są, muszę powiedzieć pani redaktor, niezwykłe przyjaźnie, które trwają po dzień dzisiejszy. To jest też z takiej perspektywy, nieraz o tym myślę, że my się wszyscy nadal przyjaźnimy. Jak mieliśmy 11 lat, byliśmy dziećmi, nastolatkami, wciąż w tej samej grupie moi przyjaciele z Federacji Młodzieży Walczącej w ubiegłym roku reaktywowali raz w miesiącu msze święte za ojczyznę, właśnie w kościele świętej Brygidy. I wszyscy się tam odnajdujemy. Ja co jakiś czas mam okazję też tej mszy świętej przewodniczyć. To jest niezwykłe. Tak samo koledzy z Lechii Gdańsk, którzy są moimi przyjaciółmi od ponad 40 lat, nigdy się na nich nie zawiodłem. I zawsze wtedy, kiedy potrzebuję pomocy, czy któryś z nas potrzebuje pomocy, no możemy na siebie liczyć. I to jest niezwykle wzruszające w tej całej opowieści i właśnie po latach widzę, jakie to było ważne i
A byli
potrzebne.
zdziwieni przyjaciele, koledzy, że Jarek idzie do
No,
nowicjatu, że
niektórzy
będzie
tak.
księdzem?
Niektórzy tak, ale warto też, myślę też o tym ostatnio, tak sobie pomyślałem, że Federacja Młodzieży Walczącej Region Gdański i tam potem Pomorze Wschodnie, to są jedyne regiony, bo to była organizacja jednak ogólnopolska, z których weszły powołania kapłańskie. Nas jest kilku księży, którzy działali w
FMW.
FMW. I to jest ciekawe. W zasadzie tylko z Gdańska i z Gdyni. Jak się spotykamy w takim wymiarze ogólnopolskim, bo co jakiś czas przy okazji okrągłych rocznic powstania FMW zawsze takie spotkania organizujemy. No to są rzeczywiście przyjaźnie i to nas wyróżnia, ten gdański region, od innych, że mamy kilku księży, ale też w ogóle kilku dziennikarzy. Sławek Cyńskiewicz przecież był z naszego środowiska.
No i teraz de facto pracujecie razem.
Tak, no nawet jak wystawiali okrągłość stołu z Pałacu Prezydenckiego, Pan Bóg tak to wszystko poukładał, że staliśmy razem i sobie wspomnieliśmy nasze transparenty, dosyć paktów z czerwonymi, które trzymaliśmy jako młodzi działacze FMW i byliśmy przeciwnikami okrągłego stołu.
Poczuł ksiądz ulgę, jak ten stół zniknął?
No historyczny moment, bo to nie jest miejsce na tego typu relikt przeszłości, który oczywiście z perspektywy już czasu możemy też krytycznie oceniać. No, w tamtych czasach niewielu miało odwagę, żeby krytykować tych, którzy usiedli do rozmów z komunistami. Celowo przypomniałem ten transparent, dosyć paktów z czerwonymi. Młodzież się na to nie zgadzała. Młodzież była bardzo radykalna, ta część opozycji, jej się wystraszyli i komuniści, i Solidarność się wystraszyła radykalnej młodzieży, bo tutaj nie było zgody na żadne kompromisy, bo my też chcieliśmy żyć.
Ksiądz było zawsze przeciwnikiem, prawda? Obrad okrągłego stołu.
Zawsze, bo ja też to wyssałem z mlekiem z piersi matki, można powiedzieć, w takim też klimacie wzrastałem. Naprawdę moja rodzina była zawsze antykomunistyczna. Część rodziny od strony taty pochodziła z Wileńszczyzny, przecież my nie chcieliśmy stamtąd wyjeżdżać.
Musieliśmy
wyjechać. Znaczna część naszej rodziny tam pozostała. Mam z nimi bardzo dobre kontakty od dziecka. Nasi najbliżsi, bo my nie mamy w Polsce w zasadzie nikogo. Tylko mojego dziadka i jego jedna siostra wyjechała.
Dziadkowie więc... czemu zostali zmuszeni? Proszę powiedzieć trochę.
Mój dziadek wyjechał
stosunkowo
późno, ale to już był ten moment, kiedy zmuszano do wyjazdu, zwłaszcza za zaangażowanie we wspieranie podziemia Armii Krajowej w czasie okupacji. My przyjechaliśmy do Gdańska w 1958 roku. Mój dziadek, w ogóle moja rodzina pochodzi z Bujwic, a to jest szczególne miejsce na mapie Wileńszczyzny, bo tam stacjonowała 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej. Tam się historia działa na oczach ludzi. Stamtąd była słynna też Wanda Boniszewska, stygmatyczka, która między innymi mojego tatę, jego siostry i wiele pokoleń bujwickich, dzieci z bujwickiej parafii przygotowywała do Komunii Świętej, a to była stygmatyczka wywieziona na Sybir przecież przez czerwonych oprawców. Więc to był klimat, w którym wzrastaliśmy, ale Gdańsk też był specyficzny. Przecież my od dziecka z dziadkiem jednak to środowisko wileńskie w Gdańsku bardzo
trzymało
mocne ze
razem.
Sobą trzymało. Mhm. I to byli ludzie, że podejrzewam, jakby mi rozdali karabiny, to by bardzo chętnie powrócili do walki. Nieprzypadkowo Łupaszka na Pomorze Gdańskie przecież wyruszył kontynuować swoją walkę, bo tam miał naturalne zaplecze logistyczne, więc to wszystko tworzyło w ogóle atmosfera gdańska. Grudzień 70 roku, który był wielkim przełomem, to nie jest tak, że hasła antykomunistyczne chociażby na stadionach pojawiły się w naszych czasach. Nie. Po grudniu 70 w Gdańsku wielokrotnie skandowano pomścimy grudzień przed komuną i to było wydarzenie zupełnie, które zupełnie zmieniło Gdańsk. To był bastion antykomunizmu w Polsce. To dlatego tam wybuchła Solidarność i de facto nasze miasto stało się swoistym centrum życia politycznego, zwłaszcza związanego z antykomunistycznym podziemiem. I jeżeli człowiek w takich klimatach się wychowuje, no to
nie ma trochę wyjścia.
Potem trochę może tak, ale to jest głębokie przekonanie, że komunizm to jest największe nieszczęście dla świata, jakie się wydarzyło. I niestety funkcjonuje przepotwarzone do dzisiaj, także niestety w Polsce.
Tak jest. To teraz wróćmy do tych momentów związanych z byciem kibicem, no albo właśnie jak ksiądz mówi, kibolem. No i to jest to pytanie, które sobie dużo osób właśnie zadaje, no bo jednak kibol
Jakie
budzi
zbycie
trochę,
kibicem Lechii jeszcze, tak?
trochę jednak budzi negatywne konotacje.
No to są
Ustawki,
stereotypy, to
chuligaństwo
są
trochę.
stereotypy właśnie, pani redaktor, wykreowane przez media, bo każdy, kto chociaż raz był na stadionie, wie dokładnie, że to jest bardzo złożone i skomplikowane środowisko.
Ale
Bo
czemu nie
przecież tam są
kibic?
właśnie księża, ale są też, no wszyscy, nawet bandyci są kibicami.
To po co to w ogóle rozróżnienie kibol i kibic?
No to jest genialne rozróżnienie, natomiast z drugiej strony bycie kibicem uczy wielu ważnych moim zdaniem zasad, które się w życiu przydają, bo to jest jakaś solidarność ze środowiskiem, z którego się człowiek wywodzi, właśnie umiejętność pomocy jeden drugiemu, kiedy się drugiemu dzieje krzywda, może się gorzej powodzi, może jakaś choroba, to jest niezwykle wzruszające, jak ci ludzie potrafią za sobą być i sobie pomagać, nieraz w dyskretny bardzo sposób. W Gdańsku chociażby funkcjonuje w naszym lechijnym środowisku taka grupa biało-zielone anioły pomagają. Jurek Wolszon, stary kibic Lechii, to koordynuje i on wie, do kogo trzeba pojechać, komu pomóc, zapłacić może rachunki, czy kupić jakąś paczkę na święta, czy nie wiem, komu się dzieje krzywda i wtedy wszyscy dyskretnie się zrzucamy, żeby takiemu człowiekowi pomóc. I to rozróżnienie powstało, to nazwanie kibiców kibolami przez media lewicowo-liberalne, bo właśnie tu jest sedno, że polscy kibice, jako chyba jedyni na świecie, mają bardzo prawicowo orientowane poglądy, a nigdzie tak nie ma. Jeżeli popatrzymy na Włochy, Hiszpanię, nie wiem, Niemcy, jakikolwiek kraj na świecie, to tam główne podziały idą właśnie po tej linii, że część klubów jest za prawicą, część za lewicą, a u nas wszystkie są prawicowo ukierunkowane i no i stąd ta wojna z całym lewicowo-liberalnym światem, stąd te stygmatyzacje, które się w mediach pojawiają. Natomiast jeżeli ktoś się bliżej temu środowisku przyjrzy, to zobaczy właśnie całą masę dobra, którymi oni się nie chwalą. I to też ja poczytuję akurat za plus. Bo ilość domów dziecka, którymi się opiekują, dyskretnie bardzo kibice. Ilość chociażby dzieci, które zapraszamy z dawnych kresów. Ja od 27 lat dzięki kibicom mogę zapraszać w tym roku 350 dzieci. My nie bierzemy żadnych dotacji, ale żeby zaprosić 350 dzieci, to trzeba mieć około 500 000 złotych na samą logistykę. I to się dzieje, tak? Bo tylu ludzi się w to angażuje, więc to jest coś niezwykłego, ale też uczy patriotyzmu bycie kibicem, bo proszę zauważyć, że właśnie ta orientacja prawicowa środowiska kibicowskiego powodowała, że kibice zawsze, już w latach 80. angażowali się w naszą taką drogę wolnościową. Przecież ja napisałem całą książkę Biało-Zielona Solidarność o fenomenie politycznym kibiców Lechii, ale przez te lata poznałem wielu innych. My się akurat jako Lechia bardzo przyjaźnimy ze Śląskiem Wrocław. Tam była Solidarność walcząca. Oni takie mało znane epizody. Widziała pani redaktor, że z kibice Śląska przyjechali w 1988 roku do Gdańska, żeby strajkować razem z kolegami. Siedzieli na płotach
nie
Stoczni Gdańskiej i to wszystko byli kibice. I to są niezwykłe opowieści, więc to jest ten świat niezwykle ciekawy, barwny, ale Pan Bóg dał mi tę łaskę, że mogę też moim kapłaństwem służyć, moim przyjaciołom, kibolom, jak ich nazywają media. I to jest dla mnie niezwykła przygoda i wiem, po co już było to wszystko, bo przecież bez nich nic by się nie udało. Te wielkie akcje, które my organizujemy właśnie na rzecz Polaków. Przecież my tam cały rok jeździmy do szkół, spotykamy się z dziećmi. Ile operacji żeśmy zorganizowali i opłacili dla dzieci, które są biedne po prostu. Szkoły różnego rodzaju,
stypendia,
no,
tak,
no to jest coś niezwykłego.
Tej działalności jest dużo, no ale też te elementy, o których wspomniałam wcześniej, też gdzieś były, może teraz już mniej, ale na początku lat 90. były gdzieś elementem
ja
trochę
wiem,
tego.
Nie będę się wypowiadał, bo w seminarium byłem w tamtych czasach.
Środowiska. No proszę księdza, no przecież były różnego rodzaju filmy,
to
nagrania,
to też
to
się zmienia na
funkcjonowało.
przestrzeni.
Zmieniło
to, o czym
się
pani
chyba.
Redaktor mówi, bo Za moich czasów można było dostać w zęby i mieć noc połamane i to było wszystko. Potem zaczęli ginąć ludzie i to już jest masakra. A dzisiaj są te, że tak powiem, starcia kibiców w bardziej cywilizowanych formułach, bo chociażby sporty
znaczy?
MMA, to są całe gale.
Czyli ujście jest gdzieś indziej trochę.
No, taka formuła to jest w ogóle, nie, że tak powiem, nie mój świat, bo ja tym się jakoś nigdy nie interesowałem.
Nigdy ksiądz nie był na ustawce.
Nie, bo to nie było ustawek. Tłumaczę pani redaktor, że jak jeździłem na mecze w 80-tych latach, to się bili wszyscy, bo to też były zasady bardzo proste, że jak starci nam tłumaczyli zawsze, że zdradza się tylko raz, że nikt nikogo nie może zostawić. Jak chcecie z nami jeździć, to jak się bijemy, to wszyscy. Jak się bawimy, to wszyscy. I to pomaga w życiu, naprawdę. Szczególnie ta zasada, że zdradza się tylko raz, bo potem już przynajmniej można częściowo żyć w prawdzie, na kogo nie można liczyć i czego się można po niektórych ludziach spodziewać. Czy ja się zawiodłem na bliskich osobach?
Które gdzieś były w otoczeniu?
Bliskich nie. Bliskich nie, natomiast no niektórzy jak w życiu, tak? Wierność jest w ogóle dzisiaj unikalną wartością i chyba z najbardziej zdewaluowaną przez współczesny świat, bo wszyscy mówią nam o tym, że mamy być właśnie niewierni. Rób za co chce ta. Politycy w wywiadzie mówili, cóż szkodzi obiecać, zawsze można poobiecywać.
Ale ksiądz idzie w tę stronę polityki
to jest,
jednak.
I to jest to i dlatego ludzie, którzy pozostawili nam świadectwo radykalnej wierności, dzisiaj tak bardzo pociągają. Dlaczego pani redaktor Danusia Siedzikówna Inka stała się ikoną żołnierzy wyklętych?
No bo zachowała się tak jak trzeba, prawda?
Tak, bo ona była wierna, ten gryps, jeszcze, który ona do babci wysyła, to jest bardzo ważne.
Ten gryps, tak.
Ona mówi, babciu, ja nie zdradziłam tych wartości, w których zostałam wychowana i to pociąga dzisiaj młodych ludzi, natomiast u kibiców to jest pewna wartość.
Jest deficyt tych wartości, to na pewno co do tego się zgodzimy. Ale ja jeszcze muszę wrócić do tego środowiska kibiców. Jak ksiądz kapelan...
Zapraszam na Łazienkowską. Pani jest z Warszawy, to pani pozna blisko.
Mnie bardziej bliski jest Motor Lublin, tak osobiście.
Bardzo fajni ludzie, byłem ostatnio na meczu.
A Warszawa nie do końca. Ale jak ksiądz został kapelanem, to wtedy zaczęło się, tak chyba można powiedzieć, prześwietlanie postaci księdza, takie dużo większe.
Bardziej, pani redaktor, jak zaczęliśmy organizować pielgrzymki kibicowskie, to się wszystko zaczęło.
To wtedy się zaczęło, no ale
ja
20 lat później też.
Od 20 lat, że przynajmniej raz w roku przez miesiąc nawalają we mnie wszystkie możliwe publikatory lewicowo-liberalne.
No ale to teraz ma okazję trochę się do tego odnieść, bo my jako przede wszystkim ludzie, ale też jako dziennikarze, na pewno jesteśmy gdzieś torpedowani
z różnych
stron.
To jest pani redaktor.
No ale to chcę się zapytać właśnie o to, bo pojawiają się gdzieś zdjęcia w przestrzeni publicznej z osobami, które no, gdzieś miały jakieś konflikt z prawem, albo jak się nazywa...
Ale nie mają, to znaczy, że się nawrócili.
No to właśnie, ale proszę mi, zaraz właśnie do tego dojdę. Czy gdzieś mówi się, że są osobami współświadka? Ja nie będę wymieniała pseudonimów, tylko gdzieś są te zdjęcia w przestrzeni publicznej. No i jak ksiądz się do tego odniesie? Bo ja słyszałam na przykład, że to jest właśnie, to wszystko było kiedyś, a teraz jest inaczej.
Pani redaktor, skoro ci ludzie są na wolności, to nie są przestępcami. Każdy mógł jakąś głupotę w życiu popełnić, każdy ma prawo się nawrócić, a miejsce księdza wydaje mi się, że jest bardziej z takimi ludźmi niż z tymi, którzy się dobrze mają. To jak się dobrze wczytamy w Ewangelię, to Pana Jezusa też oskarżali o to, że jest cudzołożnikami, celnikami i że nie zachowuje żydowskich przykazań. Więc ja to w takiej perspektywie widzę, natomiast właśnie mogę się dzielić darem swojego kapłaństwa i ci ludzie, ja ich nigdy nie zawiodłem i oni mnie nigdy nie zawiedli i mam nadzieję, że tak będzie do końca mojego życia, że nigdy nie zawiodę tych ludzi. Właśnie w imię zasad, które od dziecka mieliśmy wpojone, że się nie zostawia jeden drugiego, nawet jak mu się noga podwinie. Media pięknie piszą o zdjęciach, na których jestem w różnych, że tak powiem, konfiguracjach z różnymi ludźmi, no a jakoś mi nie przeszkadza, jak politycy z ich opcji robią sobie zdjęcia z profilami, to jest wszystko okej wtedy, tak? albo z innego klasy przestępczami. Czym się różni były minister, który nagle w domu ma kilka milionów pieniążków przypadkowo i jest uniewinniany, od przestępcy, który siedzi w więzieniu i na przykład ukradł, nie wiem, 100 tysięcy złotych. No czym to się różni?
No to teraz ksiądz mnie pyta.
No tak, no bo to są realia, w których żyjemy. Z jednej strony mówi się bandyci o ludziach, którzy zmienili swoje życie. Oni mogli popełnić jakieś błędy. Dzisiaj są zaangażowani w wiele ciekawych, patriotycznych czy charytatywnych wydarzeń i nikt nie ma problemu z rodziców na przykład, nie wiem, powierzać dzieci, które grają w piłeczkę, bo na przykład trener jest byłym chuliganem. Nie ma z tym problemu, ale świat jest, pani redaktor, tak skonstruowany, że nie pozwala nam się nawrócić, bo cały dramat i to, co mnie boli, to jest to, że tym ludziom się ciągle coś po latach wypomina. Oni nawet nie mają szans żyć normalnie, bo zaraz się znajdzie ktoś, kto powie, a ten 20 lat temu miał wytatuowaną swastykę na plecach, albo nie wiem, 30 lat temu kogoś pobił, siedział w więzieniu. No.
To jak najbardziej rozumiem, a jakby ksiądz mógł powiedzieć nam jeden taki przypadek, gdzie to nawrócenie było
jest
takie,
wiele takich przypadków.
Takie mocne,
pani
albo
redaktor,
takie,
jak się
które...
pani przypatrzy kibicom z tej perspektywy, tym na przykład animatorom życia patriotycznego, kim byli jako młodzi ludzie, jak byliśmy chłopakami, to by się pani redaktor zdziwiła. To są dzisiaj jedni z największych animatorów tego całego patriotycznego, tej patriotycznej części życia kibicowskiego, bardzo wielu. Ja mógłbym książkę o tym napisać,
no może,
jak wiele
no
osób na
warto.
Przykład uregulowało swoje życie sakramentalne właśnie pod wpływem chociażby tego, że jeździmy z paczkami do naszych rodaków na Kresy i to zmieniało ich życie i oni o tym mówią.
Ale to może, warto, proszę księdza.
A to warto na tych zdjęciach popatrzeć, jak są tak wnikliwi dziennikarze, żeby zobaczyli, jak ci ludzie zmienili swoje życie. I to jest piękna historia. Nikt nie patrzy o tym na pielgrzymkę kibiców jako na wydarzenie, gdzie od rana stoją olbrzymie kolejki do konfesjonałów. Tam się wszystko dokonuje. Że zawsze centralnym wydarzeniem jest msza święta, a nie racowiska czy jakieś okrzyki. Na to wszyscy zwracają uwagę, niech popatrzą właśnie na te kolejki przed konfesjonałami, na to, na intencje, które kibice i chociażby na ich ilość. Dopóki ta pielgrzymka miała w takiej formule pierwotnej, jak to zaczynaliśmy, to może było 100-200 osób, ale jak zaczęło przyjeżdżać tysiące, no to już się zaczęła robić problematyczna i nikt na tych ludzi właśnie w taki sposób nie patrzy. Każdy, pani redaktor, ma prawo do grzechu, bo mamy takie prawo, dał nam Pan Bóg wyboru i każdy ma prawo się nawrócić. I się powinniśmy cieszyć z każdego nawróconego grzesznika, a nie wytykać go palcami i do końca świata wypominać mu jakieś zaszłości, które już przepracował, za które zapłacił. I ja cały czas powtarzam, skoro ci ludzie są ze mną na zdjęciach, to znaczy, że nie są przestępcami, bo są na wolności. Jakby byli przestępcami, siedzieliby w więzieniu i nie mieliby okazji sobie ze mną zdjęcia zrobić.
A to jeszcze tylko powiedzmy kilka słów o tej całej inicjatywie, o tej pielgrzymce, o której ksiądz mówi. Tutaj postać pan Dufak, o ile dobrze pamiętam tak nazwisko, wywarł chyba jednak taki duży wpływ,
no,
prawda?
Dadziu jest najlepszą...
I na księdza, i na pana prezydenta.
Dadziu jest najlepszym przykładem człowieka, który właśnie zmienił totalnie swoje życie. On był legendarnym takim królem kibiców Lechii i zabił człowieka właśnie w bójce kibicowskiej.
Ale jako
kiedyś
nastolatek,
było rzadkie,
prawda?
Jako nastolatek, ale przepracował to, pomogli mu koledzy, którzy nie pozwolili mu się stoczyć. Miał wyciągniętą rękę, że mógł całkowicie przewartościować swoje życie. Przecież Tadek był jednym z tych, który wywołał strajki w 1988 roku. Stał zawsze na czele kibiców, którzy bili się pod brygidą ZOMO. Tadeusz był człowiekiem, który umiał jednoczyć całe środowisko Lechii, żebyśmy odbudowali nasz klub. Przecież byliśmy pierwsi, którzy przetarli ten szlak. Od najniższej klasy szliśmy do ekstraklasy wysiłkiem kibiców i Tadeusz niestety zachorował. On zmarł, miał 37 lat, młody człowiek. Zachorował na raka. też ofiarował swoje życie, to jest już długa opowieść, za życie swojego brata, który uległ ciężkiemu wypadkowi.
Tak, jak był z synem, Andrzej, prawda?
I walczył o życie. I Tadeusz wtedy w kaplicy sam mi to też opowiadał. I Andrzej o tym pięknie opowiada. Po prostu mówi: Panie Jezu, zabierz mnie, a daj żyć Andrzejowi, bo on ma syna.
A on był sam, prawda?
Niezwykły, ale Tadeusz na łożu śmierci też w zasadzie w tych ostatnich dniach powiedział mi: słuchaj Jarek, mi się marzy, żebyśmy spotkali się pod sztandarami biało-czerwonymi, wszyscy kibice z całej Polski, tak jak jeździliśmy w latach 80. na pielgrzymki ludzi pracy, bo tam jeździł Śląsk, jeździła Legia, jeździła Wisła, Kraków, Lechia i my się też tam spotykaliśmy w takim formacie kibicowskim. I jak Tadeusz zmarł, to moi koledzy mnie do tego zmobilizowali, bo ja jakoś nie bardzo w to widziałem, tak? Znam to jednak to środowisko i myślałem sobie, że to jest jednak zbyt wielkie ryzyko i stał się jakiś cud, bo to jest fenomen na skalę światową. O tych pielgrzymkach kręcili filmy, nawet BBC, przyjeżdżali znani dziennikarze z zagranicy, żeby zobaczyć na co dzień zwaśnionych kibiców klubów, którzy razem obok siebie stoją, modlą się i mówią o Polsce. I to jest coś niezwykłego, za co Panu Bogu dziękuję, bo to jest może ten jedyny dzień w roku, może jeszcze Marsz Niepodległości, kiedy rzeczywiście kibice stają obok siebie dla spraw ważnych dla Polski. I to jest też, myślę, przesłanie dla wszystkich, że są takie wartości i że Polska jest taką wartością, dla której nie warto się kłócić, spierać, konkurować ze sobą, nie wiem, zabijać się, bo musimy iść zawsze w pierwszym szeregu i razem. I tego mogą się nawet politycy od kibiców uczyć, bo rzeczywiście takie przesłanie płynie z kibicowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, już pomijając tą całą sferę, moim zdaniem bardzo ważną, duchową, każdego indywidualnie, który z Panem Bogiem sobie różne rzeczy załatwia, przyjeżdża po to, żeby się pomodlić. No coś niezwykłego. Więc warto z takiej perspektywy spojrzeć.
Jesteśmy w Pałacu Prezydenckim, to ja też oczywiście zapytam, jak zmieniło się księdza życie, kiedy przyjechał ksiądz do Warszawy. No i jako kapelan, taka pomoc duchowa przecież dla prezydenta, dla pary, dla rodziny w ogóle prezydenckiej, jak to wygląda?
Panie redaktor, no, życie mi się o tyle zmieniło, że rzeczywiście musiałem się wyprowadzić, ale pan prezydent, kiedy zapraszał mnie do współpracy, pozwolił mi przede wszystkim realizować wiele tych projektów, które są dla mnie ważne od wielu lat i które on też wspierał wcześniej, bo w niektóre przedsięwzięcia był jako mój przyjaciel zaangażowany, jak chociażby akcja Serce dla Inki czy pomoc dzieciom kresowym, zawsze pomagał. Kiedy był dyrektorem muzeum, dzieci miały zawsze piękny dzień w muzeum i zostały tam nakarmione. Kiedy był prezesem IPN-u, też z dzieciakami się spotykał, więc on czuje te i wie, czym się zajmowałem przez całe życie i się cieszę, że mogę to kontynuować. Natomiast też chciałbym wszystkim powiedzieć, zwłaszcza dziennikarzom wiadomych mediów, że ja nie jestem politykiem, jestem księdzem i zajmuję się posługą kapłańską. I bycie kapelanem pana prezydenta otworzyło zupełnie nowe przestrzenie, w których mogę realizować swoje kapłańskie i salezjańskie powołanie, bo pan prezydent pozwolił zapraszać do kaplicy na mszę świętą różne grupy, ludzi, gazety, kluby Gazety Polskiej. Tu przyjeżdża wiele wspólnot. W zasadzie niemal każdego dnia mam aż dwie Eucharystie, bo tylu jest chętnych. I ludzie dziękują Panu Bogu za Polskę, za ojczyznę, modlą się za pana prezydenta i widzę, jak to jest dla nich ważne. Ja nawet nie przypuszczałem, że to wzrusza tak wielu ludzi i to jest dla mnie piękne doświadczenie mojego kapłaństwa, że ja mogę z tymi ludźmi być, że mogę im poświęcić czas, że mogę ich wysłuchać, czego nie miałem wcześniej, bo zajmowałem się pracą naukową. W archiwum siedziałem, tylko wychodziłem z archiwum w
No,
wakacje, żeby dzieci na koloniach
ale tu jednak ksiądz jest.
ławić.
Czy często się widujecie z rodziną prezydenta, z
No,
Karolem,
widujemy się wtedy,
z
kiedy
Nawrockim?
jest taka potrzeba. Pan prezydent jest zapracowanym człowiekiem, no widujemy się na mszach świętych. Pan
Codziennie jest na
prezydent
mszy.
jest, pan prezydent jest, cała rodzina pana prezydenta, to są wierzący katolicy i pilnują tego, żeby w niedzielę zawsze była msza święta, niekoniecznie w takiej formule jakichś wielkich uroczystości, bo też mają prawo do tego, żeby właśnie razem się pomodlić w
Ale
gronie
przychodzi po
najbliższych.
poradę, przychodzi po to,
Nie,
żeby
ja nie
się
jestem pani redaktor doradcą, jeszcze raz
doradzić.
powtarzam,
No
jestem księdzem,
czasami
który
potrzeba
odprawia
duchowej
msze święte. Jak będzie pan
porady.
prezydent miał taką potrzebę, to na pewno przyjdzie. Ja się zajmuję posługą kapłańską i to jest ta perspektywa dla mnie najważniejsza. Natomiast też dalej naukowo pracuję, mam o wiele więcej wykładów niż miałem w całej Polsce, również za granicą. Ciągle, jak mówiłem, bawię się w bycie dziennikarzem, felietonistą. Piszę właśnie, no, nowym wyzwaniem są felietony w tygodniku Gazecie Polskiej Okiem Kapelana. Piszę kolejne książki, chociaż czasu mam rzeczywiście troszkę mniej, ale wszystko mogę właśnie realizować i codziennie też Panu Bogu rano, jak się modlę, mówię, żebym pamiętał, że jestem właśnie księdzem, bo jak się, jedyna różnica jest taka, że na wyciągnięcie ręki człowiek ma ludzi, których wcześniej znał z telewizji albo z pierwszych stron gazet, bo przez taki pałac prezydencki się przecież wszyscy przewijają i to jest tylko taka różnica. Natomiast jak się dobrze perspektywę ustawi, to wtedy człowiek rano wie, że jadę po to, żeby służyć i paradoksalnie mam jako salezjanin też więcej kontaktów z dziećmi i młodzieżą, bo mnie tu odwiedzają nasze szkoły, mogę się z nimi przespacerować, pokazać im miejsca właśnie dzięki temu, że pan prezydent pozwolił zapraszać do kaplicy. Mówi: Jarosław, kaplica jest twoja, więc nikt tam nie, że tak powiem, nie zabrania i to są niezwykłe doświadczenia. Przychodzą na przykład raz w miesiącu kobiety, które się modlą pod pałacem i pod więzieniami. One były strasznie wzruszone. Chciały tylko mszę zamówić za pana prezydenta. Poznałem je na marszu Jana Pawła II. Ja mówię: zapraszam was, skoro jesteście tak wierne, że raz w tygodniu odmawiacie różanie, że ludzie was plują na was, śmieją się z was, a wy dzielnie stoicie, to zapraszam. I one są zawsze raz w miesiącu tutaj się modliły.
Po raz pierwszy były tutaj w pałacu?
No tak, no bo one po raz pierwszy były, jak ja tu przyjechałem.
Zaproszone.
I tak, i one są bardzo
wierne.
Ale
powiedział ksiądz, że prezydent Karol Nawrocki jest księdza przyjacielem. Jak sobie człowiek zyskuje przyjaźń księdza? I jak ta przyjaźń się zaczęła, jak ta
My
znajomość się zaczęła na stadionie,
w
tak?
W formule bardziej historycznej, bo
czyli nie tej
to jest jednak młodsze pokolenie i ja nie
no,
znam.
10 lat różnicy.
No to jest
około,
dużo,
tak?
To jest bardzo dużo w świecie kibicowskim. Natomiast no, nie był z naszego pokolenia, ale był bardzo z nami związany i to bardzo szybko. Był akceptowany w środowisku, z którego się wywodzę.
Co to
Federacji
znaczy
Młodzieży
być
Walczącej. Słucham?
Co to znaczy być akceptowanym w
No,
środowisku?
Że z tym człowiekiem zawsze się miło współpracowało i on się chętnie angażował w projekty, które wychodziły chociażby z naszego środowiska.
To ile lat się znacie?
No, myślę, że z około 20, pewnie tak. Natomiast Karol Nawrocki właśnie był niezwykle aktywny tej przestrzeni społecznej. Wiele mu zawdzięcza Gdańsk, wiele upamiętnień żołnierzy wyklętych. W zasadzie wszystko, co trwa po dzień dzisiejszy, to on też współtworzył od początku. Zaduszki partyzanckie, mamy przecież wielkie rondo żołnierzy wyklętych, to pan prezydent był odpowiedzialny jako pracownik IPN-u za całą logistykę pogrzebu Inki i Zagończyka. Wtedy może właśnie to był moment, w którym był szerzej został poznany, no bo przecież w tych wydarzeniach uczestniczyły bardzo ważne osoby w państwie, jak chociażby prezydent Andrzej Duda i cała Polska w tym brała udział symbolicznie.
Tak.
I zawsze się sprawdzał, zawsze zlecano mu bardzo trudne wyzwania, tak było też w Muzeum II Wojny Światowej i ja zawsze gdzieś tam byłem przy okazji, no bo z Instytutem Pamięci Narodowej od wielu lat współpracuję przy różnych projektach. Tam chociażby wydaję książki w Instytucie Pamięci Narodowej, włączam się w różnego rodzaju sympozja. I więc te nasze drogi bardzo często się krzyżowały i jeden na drugiego mógł liczyć. I pan prezydent przy różnych formułach wykorzystywał też, że tak powiem, moją wiedzę, bo na przykład byłem radcą Muzeum II Wojny Światowej. Nie dlatego, że jestem jego kolegą, jak czy zadaje się z kibolami, jak pisała Gazeta Wyborcza, ale dlatego, że byłem postulatorem w procesie beatyfikacyjnym męczenników II Wojny Światowej i wiele z mojej pracy naukowej, artykułów i książek poświęciłem właśnie temu zagadnieniu. I o tym już nikt nie wie i nikt nie napisze. I tak się te nasze drogi przecinały. Mogliśmy zawsze na siebie liczyć. Ja się na panu prezydencie nigdy nie zawiodłem i myślę, że on na mnie też. Nawet książkę wspólną napisaliśmy, Wielka Lechia naszych marzeń, która stała się przedmiotem też analizy, wnikliwej analizy Gazety Wyborczej w czasie kampanii. Więc ja jestem Panu Bogu wdzięczny za to doświadczenie i cieszę się, że mogłem, bo na moich oczach też ten talent wielki, którym niewątpliwie Pan Bóg obdarował pana prezydenta, mógł się rozwijać, bo kiedy się poznaliśmy, był zaraz po studiach świeżo historykiem i widziałem, jak to wszystko się pięknie w nim rozwijało. Byłem też recenzentem wydawniczym jego książki, pracy doktorskiej, która się ukazała w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej.
Czyli te drogi potem się przeplatały
bardzo,
cały czas.
No i przede wszystkim te niezwykłe projekty, całe nasze piękne środowisko patriotycznego Gdańska, mogliśmy na siebie liczyć i rzeczywiście Pan Bóg dał nam też możliwość uczestniczenia we wspaniałych uroczystościach. Ja chodziłem do technikum samochodowego imienia bohaterów Westerplatte w Gdańsku, pierwszej brygady pancernej imienia bohaterów Westerplatte. W życiu bym nie powiedział, nie pomyślał nawet, że będę uczestniczył w pogrzebie Westerplatczyków. Przecież to było niedawno, że dzisiaj jako kapelan pana prezydenta mogłem uczestniczyć w pogrzebie Sergiusza Piaseckiego czy Katyńczyków z kolei. Niezwykłe momenty, za które panu Bogu
dziękuję.
Na które
tak długo czekaliśmy w ogóle tutaj w Polsce, ale pierwsza myśl, jaka się pojawiła, kiedy usłyszał ksiądz o tym, że to Karol Nawrocki będzie kandydatem na prezydenta. Spokój,
żeby
pewność.
Panią zaskoczę, bo ja byłem chyba ostatnią osobą jeszcze z księdzem, moim przyjacielem, księdzem Tomaszem Pełszykiem, która rozmawiała z obecnym panem prezydentem, kiedy jeszcze nie był kandydatem, bo po naszej rozmowie zaraz w mediach, to był Kongres Pamięci w Gdańsku, mieliśmy tam, byliśmy umówieni na właśnie rozmowę na temat pielgrzymki kibicowskiej i wsparcia Instytutu Pamięci Narodowej dla kolonii z Wileńszczyzny. Po prostu edukatorzy przyjeżdżają, piękne lekcje historii tym naszym małym rodakom z Litwy, Białorusi, Ukrainy i w tym roku z Naddniestrza opowiadają. No i to był ten dzień, kiedy w mediach ukazała się wiadomość, że pan Karol Nawrocki będzie kandydatem niezależnym. To chodziło, że tak powiem.
Krążyło.
Krążyło po mieście. Ale dla mnie to było wzruszające i widziałem to, że on wygra te wybory.
Była taka pewność w księdzu?
On miał przede wszystkim pewność, bo on jest urodzonym zwycięzcą. W ogóle powinniśmy się uczyć mentalności zwycięzców, bo my, pani redaktor, jako chrześcijanie jesteśmy zwycięzcami, bo Pan Jezus ostatecznie pokonał zło na krzyżu, zło tego świata i my, nawet jeżeli idziemy nieraz trudną, wyboistą drogą przez cierpienie, przez nasze błędy, przez grzechy, to i tak ostatecznie zwyciężymy, jesteśmy zwycięzcami i jeżeli człowiek ma taką perspektywę, to pokona wszystkie trudności. I to się działo w całej kampanii, bo powiedzmy sobie szczerze, że stek obelg, chamstwa, hejtu przekroczył wszelkie granice, a ten człowiek to wytrzymał. I dlatego też ludzie spontanicznie zaczęli się w pewnym momencie za
niego
modlić.
I jego rodzina, prawda, wytrzymała.
I jego rodzina cała to wytrzymała. I zaczęli się ludzie w jego intencji modlić i to też jest niezwykłe doświadczenie, które trwa.
Ale to było pierwszy raz w historii chyba, prawda?
Pierwszy raz,
Mówię o
ale pani
III
redaktor
Rzeczpospolitej,
w
że było takie
gazecie
pospolite
wyborczej,
ruszenie do
tak
tej
okazało się
modlitwy.
przed drugą turą, taki dodatek, wszyscy ludzie prezydenta i mojej skromnej osobie też został poświęcony jeden artykuł, który wydrukowałem sobie. I się okazało, że to jest aż 20 tysięcy znaków, czyli to dosyć duże, 20 stron
A ile
prawie.
procent
I
było
oprócz tego, że się
prawdziwo,
urodziłem w Gdańsku
prawdy?
i wychowałem na Zaspie, tam się nic nie zgadzało. Więc naprawdę ktoś miał niezwykłą kreatywną twórczością się wykazał. Ja w pewnej chwili nawet chciałem iść do sądu, ale z drugiej strony przebaczam i nie będę się tam latał po sądach przez następne pewnie kilkanaście lat, bo to nic nie da. Mam nadzieję, że człowiek się nawróci i nie będzie musiał kłamstwem na życie zarabiać, bo to dzisiaj tak dziennikarstwo w wielu wypadkach wygląda. Tam się nic nie zgadzało. I to rzeczywiście było zaskakujące. Ja, tak jak mówiłem, jestem przyzwyczajony do takich medialnych, wściekłych ataków od wielu lat,
Ale jednak
odkąd
ta
służę
funkcja.
swojemu swoim kapłaństwem, kibicom, ja się do tego jestem przyzwyczajony, ale takiej skali chamstwa i
No,
kłamstwa jeszcze nie widziałem.
kapelan prezydenta. I jest telefon, był telefon, była rozmowa. Jarek, zgodzisz
No,
się,
pan
będziesz
prezydent
kapelanem?
telefonicznie mi zaproponował, a prezydentowi się nie odmawia. Może to nie jest koniecznie moja bajka, w sensie miejsca, bo jednak no, ciężko jest się przyzwyczaić do też tego rytmu pracy, tak? Nowe wyzwania, ale ja lubię nowe wyzwania. Jest to dla mnie zaszczyt przede wszystkim. Ja od początku to traktowałem nie jako uhonorowanie Jarosława Wąsowicza, tylko uhonorowanie szeregu środowisk, z którymi jestem związany i z którymi pan prezydent był związany. I wszyscy tak to odczytujemy. To
Ksiądz jest
jest
nazy... Tak.
uhonorowanie kibiców Lechii Gdańsk, uhonorowanie środowiska Federacji Młodzieży Walczącej, klubów Gazety
I chyba
Polskiej,
kibiców w ogóle,
środowisk,
prawda?
tak, środowisk kresowych. W te wszystkie projekty pan prezydent się angażował, a mi się jakoś tak życie układało, że też jako duchowny byłem mocno w te środowiska zaangażowany. Właśnie ciekawe jest, ostatnio sobie myślałem, że Pan Bóg tak sprawił, że jestem wiecznym kapelanem, bo jestem cały czas kapelanem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Ogólnopolskim. Jestem kapelanem klubu piłkarskiego Tylko Lechia Gdańsk. Kapelanem Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, no i teraz najważniejsza
Ale
kapelania,
nieformalnie mówi
kapelanem
się, że
prezydenta.
ksiądz jest kapelanem kibiców, można tak
Ja jestem
powiedzieć.
kibicem, nie można tak mówić pani redaktor, bo to też jest troszkę przekłamanie, bo kapelanów to mianują władze duchowne albo w porozumieniu z władzami duchownymi, tak jak się
A
jest,
taki nieformalny
ale to ja
trochę.
jestem kibicem. Cały czas to powtarzam, ja nie jestem żadnym kapelanem ani duszpasterzem,
Ale
może już bardziej duszpasterzem,
to teraz
ale ja
pojawiają
jestem.
się różnego rodzaju transparenty, czasami też pod adresem pana prezydenta Karola
Nie
Nawrockiego.
czasami, tylko raz się pojawiły i uważam to w ogóle za
I co
manipulację, bo
wtedy?
nawet z tym
I co
manipulowano
wtedy?
nic. Zdradza się tylko raz, pani redaktor,
I
pamiętamy to
dzwoni
hasło.
ksiądz do kapelana tamtych kibiców i
Nie,
mówi,
tam
co
nie ma w
tutaj się
ogóle,
dzieje?
nie. No, kibice wyrazili swoją opinię. Moim zdaniem zostali
Pochopnie?
bardzo zmanipulowani, pochopnie. Bo wystarczyło dobrze wsłuchać się w to, co mówi pan prezydent,
Ale jednak ktoś tą oprawę przygotował, tak, i zrobił.
który zastopował bezkarność dla pedofilii właśnie, bo na tym polegała to
Nowelizacja kodeksu, tak,
wrzucanie
postępowania
wszystkiego do jednego
karnego.
worka, na tym to polegało. I z tej perspektywy, jak ktoś spojrzy, to należy panu prezydentowi dziękować. Natomiast czym innym jest to, że rzeczywiście prawo jest takie, że można wielu ludzi niewinnie aresztować, przetrzymywać
Areszty
w
wydobywcze,
takim
tak zwane,
areszcie
tak?
wydobywczym. I środowisko kibicowskie bardzo przez ostatnie lata, zwłaszcza jak rządzi Platforma Obywatelska i Donald Tusk,
No to sprawę
cierpiało z tego
starucha
powodu.
chyba wszyscy
To
bardzo
już,
dobrze znamy, tak,
no,
tutaj
to
w
było dawno,
Warszawie.
pani redaktor, to właśnie młode pokolenie może tego nie znać. Piotr Staruchowicz jest już dzisiaj porządnym tatusiem. Zresztą jego brat księdzem został, taka ciekawostka. Bardzo fajny chłopak. Natomiast no dzisiaj też są takie sytuacje. I I wrzucenie wszystkiego do jednego worka spowodowało, że pan prezydent moim zdaniem postąpił tak, jak należy. Ochronił nas przed bezkarnością pedofilii i chwała Bogu, że
Ale
tak
czy to nie
zrobił.
Zabolało trochę księdza i trochę prezydenta, że jednak taki transparent się pojawił
nie,
właśnie
nie,
wśród kibiców?
Nie, bo każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie i skoro kluby, część klubu, bo nie wszystkie,
część oczywiście,
tak zareagowały, no to jest ich sprawa, zdradza się tylko raz.
To jeszcze...
Wybrali swoją drogę.
To jeszcze, bo jesteśmy w tym okresie przed świętami Wielkiej Nocy, to jest też okres takiego skupienia i wyciszenia. No i też jak ksiądz przygotowuje się do tych świąt, jak to wygląda? I jak w ogóle Pałac Prezydencki, jak tutaj na miejscu się państwo
Mamy
przygotowują?
Mamy pani redaktor msze święte w Wielkim Poście w ogóle. Jak jestem, to się odprawiają codziennie, tak jak mówiłem, a mamy też nabożeństwa wielkopostne, a więc drogę krzyżową. Mamy rekolekcje, które będą się odbywały w Wielki Poniedziałek, w Wielki Wtorek i w Wielką Środę. No i spotkanie świąteczne z parą prezydencką, tak jak w przypadku Świąt Bożego Narodzenia. Ale to jest Wielki Post, to jest przede wszystkim czas dany Panu Bogu, każdemu z nas z osobna, do duchowego odrodzenia i myślę, że chociażby fakt, że w Pałacu Prezydenckim jest kaplica, to już jest okazja dla wielu, żeby właśnie przyjść, chociaż na chwilę się pomodlić, może nad czymś zastanowić, spytać się Pana Boga, jakie ma plany wobec nas i w tym, ja ciągle powtarzam wszystkim, że jesteśmy jedynym państwem na świecie, gdzie w najważniejszych instytucjach naszego państwa, więc w Pałacu Pana Prezydenta, w Pałacu Belwederze i w polskim parlamencie jest kaplica. To jest coś niezwykłego i warto na to spojrzeć z takiej perspektywy, więc że ludzie, którzy decydują o naszej przyszłości i teraźniejszości, mają tę możliwość pójścia, pomodlenia się, wyciszenia, ostudzenia nieraz emocji, bo to wszystko jest nam potrzebne i Pan Bóg daje nam wciąż okazję do duchowego odrodzenia. I popatrzmy na to, dzisiaj pani redaktor pięknie razem z nami się modliła na mszy świętej. Jakoś ostatnio do mnie dotarło, że właśnie ten rok 2026 jest takim czasem, kiedy będziemy wspominać ważne wydarzenia, które właśnie stały się w ubiegłym wieku okazją do tego, żebyśmy duchowo odrodzili się jako naród. I kluczem i postacią do zrozumienia tego wszystkiego jest wielki prymas kardynał August Grund. To jest setna rocznica objęcia przez niego stolicy prymasowskiej, wtedy w Gnieźnie i Poznaniu. Człowiek, który miał wielki proroczy dar i stworzył podwaliny tego wszystkiego, co potem realizował prymas tysiąclecia. I to jest ciekawe, pani redaktor, że prymas, który musiał okupację spędzić na wygnaniu, on nie uciekł z Polski, tak jak mówili komuniści, tylko pojechał z konkretną misją do Watykanu bezpośrednio poinformować ojca świętego Piusa XII o zbrodniach dokonywanych w Polsce i Niemcy mu zabronili powrotu, nie zgodzili się na jego powrót, więc długie 5 lat spędził za granicą, ale to też wszystko było po coś, możemy tak powiedzieć, z perspektywy czasu, bo on przez 3 lata mieszkał w Lourdes. A więc w szczególnym miejscu, gdzie w wieku XIX miały miejsce objawienia i gdzie nawracało się wielu ateistów, ludzi wojujących z Kościołem. Oni jechali do Lourdes po to, żeby wyśmiać to miejsce i Bernadette Soubirous, a wracali jako ludzie wierzący. Całe tomy książek są ze świadectwami o tych ludziach. A prymas codziennie chodził do Groty Mosabielskiej się modlić za Polskę. I w pewnym momencie zaczął artykułować, że Polacy, którzy wycierpieli tyle zła, doświadczyli namacalnie zła, że Polacy, których poddano masowej eksterminacji i Niemcy, i Sowieci, muszą się duchowo odrodzić, żeby na nowo budować piękno swojej ojczyzny. I on rzeczywiście bardzo konsekwentnie, kiedy już do Polski wrócił, tą misję realizował. Więc to jest coś niezwykłego, że my mamy w tym roku i rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i Sacrum Polonie Millennium i rocznicę ofiarowania Polski niepokalanemu sercu Maryi w 1946 roku przez tego szlonda, dokładnie 8 września. I to wszystko jest po coś, tak? Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie.
To jest wielki dar, bo wszyscy, którzy mają troszczyć się o nasze bezpieczeństwo, o naszą codzienność, mogą zawsze przyjść, pomodlić się, przemyśleć swoje decyzje, uczestniczyć we mszy świętej. Niezwykłe. Warto, żebyśmy to zapamiętali. I tym bardziej się cieszę, że dzisiaj możemy gościć właśnie Klub Gazety Polskiej z Opola, czyli ludzi, którym zależy i na Panu Bogu, i na Polsce. I to jest ten czas, to jest to miejsce, w którym składamy Panu Bogu dziękczynienie. Moi drodzy, chciałbym krótko zwrócić uwagę na wiele ważnych wydarzeń, których okrągłe rocznice będziemy obchodzić w 2026 roku. I Pan Bóg tak sprawił, że wszystko to są wydarzenia, które właśnie przyczyniły się w wieku ubiegłym do tego, że jako naród potrafiliśmy podejmować trud duchowego odrodzenia. Ono było konieczne po doświadczeniach wojny. I najpierw polski prymas kardynał Chląd ofiarował 8 września 1946 roku, więc to jest pierwsza rocznica, Polskę niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Druga ważna rocznica to rok 56, a więc jasnogórskie śluby narodu, które miały miejsce w niezwykle trudnym momencie naszych dziejów, kiedy przecież komuniści więzili prymasa, on cały czas był internowany, kiedy komuniści więzili i torturowali biskupa Baraniaka, który też jeszcze wówczas był internowany w Krynicy. Kilku innych biskupów nie mogło pełnić swoich funkcji, a milion Polaków przyjechał na Jasną Górę, żeby z jednej strony odnowić śluby króla Jana Kazimierza, ale z drugiej, żeby ślubować, że będziemy stali na straży wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, politycznym, że będziemy walczyć z narodowymi wadami, że będziemy bronić życia dzieci nienarodzonych, że będziemy po prostu dawali świadectwo, że właśnie jesteśmy chrześcijańskim narodem. To był niezwykle ważny moment w naszej historii, który później Jan Paweł II, który tu się przecież modlił, nazwał Polską Kartą Praw Człowieka. Niezwykły moment, bo on rozpoczął cały nasz długi marsz, w którym jako naród starliśmy się z bezbożnym komunizmem. I epicentrum tego starcia, rok 1966, znowu okrągła rocznica, Sacrum Polonie Millennium, kiedy pod wodzą wielkiego prymasa tysiąclecia wygraliśmy tą walkę z bezbożnym komunizmem. I moim zdaniem z tego duchowego odrodzenia, które się wówczas dokonało, wciąż korzystamy. To nie jest przypadek, że te kaplice są, to nie jest przypadek, że u nas kościoły jeszcze wypełniają się ludźmi, że w chwilach właśnie trudnych doświadczeń chwytamy za różaniec, że zamawiamy msze święte za ojczyznę. To jest wciąż, korzystamy pełnymi garściami właśnie z tych historycznych wydarzeń, które dane nam były po coś wtedy i które sobie też po coś przypominamy dzisiaj.
Możemy się do tych momentów odwołać i zobaczyć, że one są ważne także i dzisiaj. Że my też tego duchowego odrodzenia potrzebujemy jako naród cały czas i że też korzystamy ciągle jeszcze z owoców tamtego przebudzenia, kiedy pod wodzą prymasa tysiąclecia stoczyliśmy zwycięską walkę z bezbożnym komunizmem. My to wygraliśmy. Dla Polski i dla całego świata. I to jest doświadczenie, które powinno nas nieść także i dzisiaj. Bo ja to dostrzegam. Pani redaktor, mówiliśmy o tym chamstwie, nienawiści, ale z drugiej strony popatrzmy na to, że rok temu wielu z nas po prostu uklęknęło, tak? I z różańcami w ręku zaczęło modlić się za ojczyznę. Ja tu pierwszy dzień, jak przyjechałem do pracy, czekał już stos dla mnie listów, może nie do mnie, ale do kapelana jeszcze, kierowanych, ale bardzo szybko się zorientowałem, że znaczna część korespondencji to są po prostu obrazki z mszami świętymi zamówionymi w intencji pana prezydenta. I pierwszym moim odruchem było to, jako historyka i archiwista mówię, a będę to wpisywał, żeby pozostał ślad. Po 2 godzinach zrezygnowałem, bo bym nic innego nie robił, tylko wpisywał te msze święte. Na szczęście jest wielu dobrych ludzi, którzy jakoś takie zestawienia sporządzają i to jest poruszające. To jest naprawdę poruszające i trzeba o tym mówić, że to też była walka duchowa. Że wielu zrozumiało, że no są takie złe duchy, zresztą Pismo Święte o tym mówi Pan Jezus, które można wypędzić tylko modlitwą i postem. I to się dzieje cały czas. Wielu ludzi ze wzruszeniem się modli. Ja to widzę chociażby tutaj w Pałacu Prezydenckim, kiedy różni ludzie przyjeżdżają i mnie po prostu wzruszają jako człowieka. Kiedyś taka pani z Klubu Gazety Polskiej z Krakowa, ciągle do tego wracam, kiedy przyjechała tutaj, akurat była 50. rocznica wypadku. Ona była, asystowała przy porodach i lampa jej na głowę spadła i chodziła od tego momentu z chodzikiem. I to był akurat ten dzień, 50. rocznica. I kiedy wychodziła z pałacu ze łzami w oczach, mi powiedziała, proszę księdza, ja dzisiaj dziękowałam Panu Bogu za to, że nie umarło żadne dziecko przy porodzie, przy którym asystowałam jako akuszerka. A dzisiaj to był taki dzień niezwykły, że jeszcze nikt mnie tak w życiu nie uhonorował. To wzruszające. A to była tylko, można by powiedzieć, zwykła msza święta. A dla tej kobiety to było, tak jak powiedziała, najważniejsze wydarzenie, że w życiu jej tak nikt nie uhonorował, że mogła właśnie w kaplicy Pałacu Prezydenckiego podziękować Panu Bogu za to, że te dzieci nie umierały, że pomodlić się za Polskę. I takich ludzi jest wielu. Ostatnio gościłem Polaków z Brazylii. Niezwykli ludzie. Ich pradziadowie wyjechali w XIX wieku, a oni po tylu latach, ich pragnieniem było to, żeby przyjechać do Polski. Pilnują języka naszych tradycji. Wyglądają już trochę inaczej, widać, że są wymieszani. Tam jest większe słońce też, ale ciągle tego pilnują. I jak z nimi rozmawiałem, mówią, proszę księdza, my mieszkamy 1000 kilometrów od San Paulo, musieliśmy całe życie odkładać, żeby ten jeden raz tylko przyjechać, żeby pojechać na Jasną Górę, że mają możliwość przyjechania do Pałacu Prezydenta, pomodlić się wspólnie. No, niezwykłe doświadczenia i to dla takich chwil warto żyć.
I to na pewno się też tutaj dzieje. To jeszcze o tej duchowej, o tym o duchowym odrodzeniu Europy. Gdzie jest to miejsce? Gdzie szukać gdzieś tego źródła w tym duchowym
miejscem
odrodzeniu?
Jest Eucharystia.
Bo przypomnę 2017 rok i ksiądz wtedy mówił o zmartwychwstaniu chrześcijaństwa w Europie, która idzie ku samozagładzie. Europy bez multikulti, islamistów, lewaków i poprawności politycznej. Jak ksiądz patrzy też na te życzenia, trochę w kontekście tego duchowego
odrodzenia? Niektóre
się
spełniły, na szczęście. Pan Bóg wysłuchał naszych modlitw, natomiast ciągle musimy pilnować.
Przed 9 lat, bo to było 9 lat
tak?
temu. Już.
Nie pamiętam. Ale niektóre się spełniły, na szczęście. Pan Bóg nas ocalił. I trzeba się o to cały czas modlić i pilnować tych wartości. Wspomniany kardynał Klont, prymas Polski, należał do najbliższych współpracowników papieża Piusa XI. To był człowiek, który stał na czele Kościoła i odczytał tak znaki czasu, że to ludzie świeccy muszą dzisiaj bronić wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym. Ta cała idea szerzenia idei właśnie chrystusowej i to jest wyzwanie dla każdego z nas.
Ale że to jest związane z deficytem, jeżeli chodzi o Kościół, o samych duchownych?
Nie.
Czy
takie,
to jest wszystko powiązane?
Się świat, bo księża nie są od polityki. My mówimy o czasach przedwojennych, gdzie w polskim parlamencie było bardzo wielu duchownych i po różnych stronach sporu politycznego księża nie są od polityki. Księdzem się jest po to, żeby głosić Słowo Boże i udzielać sakramentów
świętych. A jaka jest przyczyna?
Więc to jest Pani także zadanie, redaktor, jako osoby wierzącej, że trzeba pilnować ważnych dla nas spraw i nie dać sobie wmówić, że my mamy praktykować naszą wiarę gdzieś w zakrystii kościołów, w krużgankach. Nie, my mamy nieść wiarę na sztandarach i mówić o tym, że to Pan Jezus ma najlepszy program dla każdego z nas. I proszę zauważyć, jak pięknie Kościół zawsze odpowiadał na znaki czasu. Że kiedy się pojawiły kwestie społeczne, katolicka nauka społeczna się pięknie rozwinęła. W tym nurcie widać zaangażowanie właśnie wspomnianego księdza prymasa Chlonda. I to są wyzwania.
To gdzie jest właśnie przyczyna, czy o tych wyzwaniach, o których ksiądz mówi, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, który przeżywa dzisiaj kryzys mniej powołań, ludzie mniej.
Nie zgadzam się z panią redakcją,
bo
to jest narracja, którą nam się próbuje narzucić, że już w ogóle tak źle.
Przecież kościoły są bardziej puste.
Tak się pani redaktor wydaje. Zdziwi się pani i proszę sobie sprawdzić roczniki statystyczne. Dzisiaj, w 2026 roku, chodzi regularnie więcej do kościoła ludzi niż w dwudziestoleciu międzywojennym. Zdziwiła się pani?
A czy ma cały czas, w głowie lata 90, a
cały
teraz
czas,
myślę, że jest duże
cały czas żyjemy, tak jak mówiłem, w tym duchowym dziedzictwie, owocowaniu tego wszystkiego, co się wydarzyło po wojnie i dlatego tak ważne jest, żebyśmy tych rocznic nie przespali i wciąż się mobilizowali. Ja, pani redaktor, staram się pamiętać o tym, że jesteśmy zwycięzcami. I w ogóle to jest nieprawda, że młodzież od kościoła się odwraca. Wystarczy popatrzeć na udział młodzieży w pielgrzymkach pieszych, w różnych inicjatywach kościelnych i być optymistą, tak?
Realistą.
To nie od ilości zależy zbawienie świata, ale od jakości.
Ja wiem, że więcej jest komunikantów, z tych ludzi świadomych, którzy chodzą do kościoła i przyjmują sakramenty, to co do tego się zgodzę, ale summa summarum, Kościół katolicki i jego wizerunek został nadszarpnięty w ostatnich latach. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ksiądz powiedział o tych atakach,
tak,
i o tym, jak
to się
przedostaje
się
do przestrzeni publicznej.
Do naszego indywidualnego przeżywania wiary i każdy ma, trzeba pamiętać, że wiara jest darem też od Pana Boga. Widocznie niektórzy nie zostali tym darem obdarowani. Po prostu. A ci, którzy mają na wyciągnięcie ręki sakramenty święte, często z nich korzystają i to nie jest tak, że świat się wali, bo nigdy w Polsce, pani redaktor, nie angażowało się w ruchy takie wolnościowe, powstania, więcej niż 30%. Nawet wielka 10-milionowa Solidarność to nie było 30%. Popatrzmy z tej perspektywy. Nigdy w Polsce nie chodziło do kościoła regularnie więcej niż 30% ludzi.
Ale deklaruje się dużo więcej, rzecz. Prawda?
Ale nigdy tyle nie przekraczaliśmy tego, więc nie ma co rozdzierać szat, nic się nie zmienia. Trzeba się nawracać, od siebie zacząć nawrócenie, bo wtedy zmienimy świat wokół nas. Każdy musi od siebie zacząć i tyle. Natomiast nie ma co popadać w jakieś skrajne emocje. Tak nie jest. Ja uważam, że my wciąż możemy i jesteśmy dla świata znakiem, że jesteśmy chrześcijańskim narodem i że ten diabeł, który krąży wokół nas, szukając kogo pożreć, jak mówi Pismo Święte, nie ma dobrze z Polakami, bo sobie świetnie z nim radzimy. I trzeba o tym pamiętać i właśnie dlatego jest bardzo ważne to, żeby pilnować tych wszystkich spraw, żeby nie odpuszczać, żebyśmy nie odrzucali wartości, które przez wieki kształtowały naszą narodową tożsamość i były oparte na Ewangelii, na programie życia, jeszcze raz powtórzę, który zostawił nam Pan Jezus i wszyscy musimy, jak to się mówi, ręce na pokład i pani redaktor i ja i każdy, kto się czuje katolikiem, musi się angażować i nie dać się zapędzać w kozi róg i tej całej jakiejś destrukcyjnej wizji. Tak nie jest. Tak nie jest.
To jeszcze na koniec proszę o życzenia i dla naszych słuchaczy i widzów, bo jesteśmy także w obrazie.
Dwa w jednym,
w zapisie,
i radio, i telewizja.
Tak. Jakie życzenia?
Kochani, no życzę zmartwychwstania w sercu. To jest ważne. Bo jeśli uwierzymy, że Chrystus zmartwychwstał, to w zupełnie nowej perspektywie widzimy to, czego doświadczamy, tą naszą doczesność, bo najważniejsze spotkanie nas czeka z Panem Bogiem, kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz i wtedy zdamy Mu relację ze swojego życia. Warto być wiernym Bożym przykazaniom, Chrystusowej Ewangelii, bo to zawsze przynosi sukces. I tego Wam życzę, kochani. Radości płynącej z wiary, żebyśmy wszyscy żyli w tej świadomości, że jesteśmy zwycięzcami, bo Pan Jezus pokonał śmierć, pokonał zło na krzyżu tego świata, a więc alleluja i do przodu. Niech żyje Polska.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, salezjanin, historyk, duszpasterz kibiców, ale także, a może przede wszystkim dzisiaj, kapelan prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze raz dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać i serdecznie Państwa pozdrawiam.